Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Niemcy szturmują sklepy, w cenie są szczególnie mąka i olej. Czy warto robić zapasy? Szansa dla polskich eksporterów, kierunek Afryka i Bliski Wschód. Wnioski z Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się wczoraj w Dubaju. I jak stres spowodowany sytuacją po pandemii i tą obecną wojenną wpływa na efektywność w pracy i jak można sobie z tym poradzić, co może zrobić pracodawca, co być może mogą związki. Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studiu goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności i Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od naszych zachodnich sąsiadów. Obawy o problemy z zaopatrzeniem sklepów wywołane wojną w Ukrainie sprawiają, że Niemcy zaczynają wykupywać niektóre towary. I tak z półek znikają mąka i olej. W supermarketach coraz częściej dochodzi do incydentów. Jeden z nich skończył się nawet interwencją policji. W supermarkecie w Aspergu grupa dwóch kobiet i trzech mężczyzn chciała kupić 30 butelek oleju słonecznikowego, mimo że obecnie nie sprzedaje się tam tylko po jednej na osobę. Gdy usłyszeli odmowę, zagrozili ekspedientowi, powiedzieli, że nie dożyje następnego dnia. Musiała interweniować policja. Spekulanci sprzedają olej w Niemczech po 15 euro za butelkę, a rekord na eBayu w ofertach wyniósł nawet 200 euro za butelkę. To w Niemczech to już panika? Marek Lewandowski.
Poważnie. Co się musi jeszcze wydarzyć, żebyśmy w ogóle przestali zadawać sobie tego typu pytania? Dlatego, że to powinno być postawione od drugiej strony. Co się może wydarzyć i czy jestem na to przygotowany? Co zrobię, jak nie będzie prądu? Co zrobię, jak nie będzie wody?
Jak nie będzie prądu, to się ten olej do niczego nie przyda.
Co zrobię, jak... No chyba, że zaopatrzy się pani wcześniej w butlę gazową i kuchenkę turystyczną i ten olej się przyda. Co zrobię, jak nie będzie paliwa? Co zrobię, jak nie będą działały bankomaty? I tak dalej, i tak dalej. I teraz, czy robić zapasy, czy robić inwestycje, powinno wynikać z odpowiedzi na te pytania. I teraz jesteśmy krajem frontowym. Putin nie może przegrać tej wojny. A co zasila Ukrainę, żeby tę wojnę mogła prowadzić i wygrywać póki co? Zaopatrzenie, które idzie głównie przez Polskę. Myślicie państwo, że Putin nie zdaje sobie z tego sprawy? Zobaczcie, co się wydarzyło nieco ponad miesiąc temu, gdy ta wojna się zaczęła. W jaką panikę wpadły nasze waluty, co się stało z naszą gospodarką, co się działo w sklepach, co się działo na stacji paliw.
Przecież, że przypomnę pandemię wcześniej, kiedy
były kłopoty z papierem toaletowym,
chociaż nasze sklepy i tak były świetnie zaopatrzone, patrząc względem amerykańskich i niemieckich.
I Niemców też zapraszam do nas po ten olej.
Może nie.
To też go wystarczy. W każdym razie...
200 euro.
Tak, zmierzam do tego, że nie powinniśmy patrzeć, co się dzieje, tylko zawsze do pewnych rzeczy być przygotowanym. I zawsze powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy jestem przygotowany na zdarzenia, które mogą mieć miejsce. I tyle. I dlatego zawsze w zbiorniku powinno być połowy zbiornika paliwa, dochodzi do połowy, tankuje. Zawsze powinienem mieć trochę gotówki. Zawsze 2-3-5-litrowe butle wody powinny w domu stać z takich zwykłych, normalnych rzeczy. Przecież u nas nawet mocniejszy wiatr powoduje, że nie mamy prądu.
Pan Grzegorz Pellowski.
Powiem tak, że na tym oleju i na tej mące to nie pociągną długo. Także powinni pomyśleć też o innych składnikach, bo żeby funkcjonować...
No w Rosji to cukier jeszcze
tak,
wykupują.
To ja nie używam. Trzeba naprawdę dużo więcej. Powiem tak, my mamy doświadczenie, bo po wojnie wszystkiego nam brakowało i trzeba było robić zapasy, prawda? I dla nas to jest jak gdyby chleb powszedni. Powiem tak, jestem przedsiębiorcą, jak w latach 80. stan wojenny, to jak tylko były komunikaty, że mogą być wyłączenia prądu, to natychmiast kupiłem do własnej firmy agregat prądotwórczy, zaopatrzyłem się w paliwo, parę ton ropy zgromadziłem i powiedzmy, że o prąd byłem spokojny, prawda? A całą resztę, no niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie zabezpieczyć. O to powinno zadbać państwo. Nie wiem, jak sobie teraz państwo z tym radzi, ale w poprzednich latach, no były rezerwy wojskowe, rezerwy dla ludności. No i niestety to już państwo musi dbać o, o to. Także no, widzę, że Niemcy poważnie podchodzą do tematu, czyli obawiają się, mają może lepszą wiedzę, większą wiedzę na ten temat i tak naprawdę nie żałuję ich. Niech wejdą trochę w naszą sytuację, jaką myśmy mieli przez 40 parę lat, że musieliśmy się o wszystko martwić sami i to oni nas w to wepchnęli.
Panie Grzegorzu, wszystko racja. Natomiast zawsze w takiej sytuacji kluczowych jest pierwszych kilka dni, gdzie jest duży chaos, duża nerwowość i do tych pierwszych kilku dni powinniśmy być przygotowani. Na przykład po to, żeby nie stać w kolejce do stacji benzynowej i polować na litr paliwa za 10 czy 15 zł, tak jak to mieliśmy miesiąc temu. Tylko być właśnie spokojnym, bo zawsze po tym chaosie przychodzi właśnie to działanie państwa, te rezerwy, to wszystko jest uruchamiane, to wszystko wraca do normy. A my powinniśmy być przygotowani na tych parę pierwszych dni chaosu.
Pan mówi tutaj o pół zbiornika. Mam znajomych, którzy mówią, że trzeba mieć cały zbiornik paliwa i jak coś się dzieje, wyjeżdżamy do Niemiec.
No,
ja mówię, no, że nie.
A tam tak, walka o olej.
Tak, tak, tak. A ja mówię nie.
Że prawie ja tu, jak walka o ogień.
Ja mówię, że nie. Ja mam inną jak gdyby taktykę. Ja zostaję tutaj i mi zbiornik paliwa do niczego nie jest potrzebny.
Chyba rower będzie bardziej
nie,
przydatny.
Rower nie. Powiem
paliwa
pani,
może
powiem
nie być,
pani,
albo można
Iwonko,
utknąć w korku.
Zaczynamy. Wyciągnąłem wszystkie moje karabiny i chodzimy na strzelnicę, ćwiczę strzelanie.
No dobrze, to teraz wróćmy jednak do tych ekonomicznych rzeczy.
I mam dużo chętnych.
Wierzę. Czy może nam grozić kryzys żywnościowy, biorąc pod uwagę, że Rosja i Ukraina to jest dwóch tak naprawdę na świecie największych dostawców zbóż?
Oczywiście,
Polska
że...
Polska jest największym w Unii Europejskiej.
Nie tylko może nam grozić, ale ten kryzys jest oczywisty i on nadejdzie i też wszyscy wszędzie powtarzają. Czeka nas 2-3 lata ogromnych problemów, bo to, co się dzieje w tej chwili z uchodźcami...
Czyli zaciskamy pasa i musimy się na to przygotować.
To jest znaczy, żebyśmy zrozumieli miejsce, w jakim jesteśmy.
I nie wpadali w panikę.
Dokładnie. Ja wierzę...
Musimy się przygotować i psychicznie,
Na ile się da zapobiec niektórym rzeczom, które nadejdą. Ale ja już mówiłem to wiele razy i tutaj też w tym programie. Ja to traktuję jako inwestycję. Te koszty, które dzisiaj ponosimy, te ciężary, które dzisiaj na nas spadły, od których nie możemy się uwolnić, one są po prostu i musimy sobie z nimi poradzić, to jest przede wszystkim inwestycja. Dlatego bardzo się cieszę, że nie tworzymy obozów, bardzo się cieszę, że jak najszybciej staramy się wciągać uchodźców do naszego systemu, do naszego rynku pracy, do naszego społeczeństwa, bo to będzie wielki procent na przyszłość. I myślę, że 2-3 lata, jeżeli przeżyjemy, zaciśniemy pasa i zrozumiemy, w jakim jesteśmy punkcie, to myślę, że czeka nas wiele szans, z których będziemy w stanie skorzystać, przede wszystkim polski biznes.
No i będziemy mieli sprzymierzeńców. Chciałam państwa uspokoić a propos tych zapasów. Polska jest samowystarczalna w kluczowych segmentach produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zbóż, wołowiny, drobiu, jaj, cukru, mleka. Dostatecznie dużo produkujemy też warzyw, roślin strączkowych, ziemniaków. Tutaj informuje Polski Instytut Ekonomiczny, który robił badania w tej materii. W ubiegłym roku nasz kraj był trzecim pod względem wielkości producentem zbóż w Unii Europejskiej, więc to jest uspokajające i nie powinny nam grozić takie kolejki i walka o olej jak w Niemczech. Zmieniamy troszeczkę temat, ale nadal zostajemy jakby w kręgu przywojennym. W związku z wojną w Ukrainie i sankcjami nałożonymi na Rosję, polscy eksporterzy szukają nowych kierunków zbytu. No i tutaj wydają się obiecujący Bliski Wschód i Afryka. Szacunkowa wymiana między Polską a krajami afrykańskimi wyniosła 8 miliardów dolarów. To wzrost o prawie 30% względem 2020 roku. To poinformował prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, ale z kolei z innych danych słyszałam, że nawet ta wymiana sięgała 40 miliardów złotych. Największy przepływ towarów mamy z krajami północnej Afryki, Maroko. Szacujemy polski potencjał eksportowy na poziomie 200 miliardów dolarów, co jest około 60 razy więcej niż robimy to obecnie. Jest się o co bić.
Pani Iwonko, powiem
60
tak.
60 razy
powiem
więcej.
Tak, robimy to wiele, wiele, wiele lat za późno. Od kilkudziesięciu lat w Afryce siedzą Chińczycy. Wybierają albo już wybrali rodzynki z ciasta. Chodzi o minerały, prawda? O metale. Nie wybuduje się baterii do samochodu, jak nie ma się litu i innych metali szlachetnych. To wszystko już jest zagospodarowane. Powiem tak, mam paru kolegów, którzy pracowali w tych wielkich centralach handlu zagranicznego. Mam na myśli Navimor, prawda, i tych firm już nie ma, prawda? Ten rynek nadal tam pozostał, ale uważam, że jest bardzo zaniedbany. Powiem tak, kiedyś leciałem do Szanghaju i leciał ze mną samolotem razem z marszałkiem naszym województwa i leciał ze mną taki pan. Kompletnie odstawał od naszego towarzystwa i pytam go tak grzecznie, przepraszam, czym pan się w życiu zajmował? I to, co on mi powiedział, to mi normalnie szczęka opadła. I on mówi, wie pan, panie Wielowski, ja tam byłem w komitecie wojewódzkim, zajmowałem się szkolnictwem wyższym i dostaliśmy zlecenie uruchomienia uczelni wyższej w Afryce. I on to organizował. Słuchajcie państwo, myśmy sprzedawali za granicę uczelnie, statki, budowaliśmy fabryki cukrownie, fabryki kwasu siarkowego. Tego nie robimy. Mam kolegę, to jest pan, który zajmował się w jednej z central naszych handlu zagranicznego sprzedażą statków, te, które łowiły ryby na oceanach, prawda? I on dalej te rosyjskie firmy obsługuje, bo te firmy no, nie radzą sobie z częściami zamiennymi. On mówi, stary, mam tych kilkadziesiąt tych statków, które obsługuje w te różne urządzenia, agregaty. Oni by chcieli kupić drugie te statki, te dalekomorskie, prawda? Tylko nie ma kto im w Polsce, nie ma z kim rozmawiać. Mówi, nie ma, nikt nie produkuje tego. To są bardzo dobre statki. Na tym wszystkim można zarabiać, tylko tu nie ma z kim rozmawiać. Nie ma pierwszych sekretarzy. Wtedy było polecenie, macie uruchomić uczelnię i wszyscy się uwijali, żeby ta uczelnia w tej Afryce powstała. Powiem jeszcze,
ale
jeszcze,
to
jeszcze,
też jest tak,
pani Wolko.
Ja nie widzę jednak zbyt dużego zapału przedsiębiorców. Jednak przedsiębiorcy
zgoda,
idą tam, gdzie bliżej,
zgoda.
A jak muszą troszkę popracować na wieloletnie kontakty, na przykład na Bliskim Wschodzie, to już jest gorzej. Prawda, bo wiemy, jak są misje gospodarcze organizowane, to chętnych jest bardzo
pani
niewielu.
Wolko, już odpowiadam. Jedna z naszych spółek, znana gdańska firma, pana Romana Kindy, wybudowała nie tak dawno też uczelnię w Afryce pod klucz. Też rozmawiałem z kolegą, który tym projektem się zajmował. No to słucha się tego jak bajki o Królewnie Śnieżce. Coś pięknego. Oni wszystko zorganizowali w Polsce, sprefabrykowali w Polsce, załadowali na dwa statki, zawieźli i tam postawili. Razem ze statkiem badawczym. To się wszystko w Polsce robi. Tylko za mało się tego robi. Oczywiście, pani sobie przypomni, nasi lekarze wyjeżdżali do Afryki, leczyli, zakładali uczelnie, leczyli w szpitalach. Myśmy budowali drogi, autostrady w Afryce. Nie robimy teraz, nie potrafimy budować dróg we własnym kraju. Coś tu jest nie tak, prawda? Przecież statków, ile myśmy budowali, przecież czy pani ma świadomość, że z naszej stoczni gdańskiej raz w tygodniu był wodowany statek? Raz w tygodniu 50 statków rocznie wychodziło. Teraz krzaki rosną.
Afryka poza drobnymi wyjątkami jest zblokowana przez kraje wysoko rozwinięte. To jest bardzo specyficzny teren, bo eksploatuje się Afrykę z surowców, eksploatuje się Afrykę z surowych produktów, jak na przykład kawę, a nie pozwala im się produkować tego u siebie, bogacić się tym społeczeństwom, co byłoby dużo bardziej korzystne dla Europy, bo budowałoby też ogromny rynek zbytu. Tymczasem robią tam kawę, którą my bierzemy surową. Zblokowaliśmy Afrykę, mówię jako świat. Zblokowaliśmy
też, tak.
Afrykę cłami, że nie może nic produkować i sprzedawać, bo to jest zupełnie nieopłacalne. Afryka jest pogrążona w głodzie i w biedzie, więc wysyłamy tam pomoc humanitarną. Wielka hipokryzja z jednej strony. Nie dajemy im się rozwijać, z drugiej strony. A tam potrzebna jest praca i rozwój. Czyli powinniśmy kupować od nich kawę, którą oni tam wyprodukują, ewentualnie stawiając tam też nawet swoje fabryki i wspólnie z nimi na tym zarabiać, a nie brać od nich surową kawę, którą tutaj się przerabia, a tam wysyła się tylko ochłapy w postaci pomocy humanitarnej. I teraz, jeśli chodzi o Polskę, o potencjalne szanse, to nie jest rynek, który w tej chwili jest jakiś bardzo rozwojowy i jest zblokowany przez wielkich światowych graczy, w tym Chiny, więc tam bardzo ciężko się poruszać. I póki co nie widać, żeby te najbogatsze kraje chciały zmienić swoją politykę, swoje podejście.
A kierunek bliskowschodni to drugi podobno obiecujący? Są poszczególni pracodawcy polscy, którzy sobie tam nieźle radzą, ale też jest ich niewielu.
Bo polscy przedsiębiorcy radzą sobie generalnie bardzo dobrze i to, co się z jabłkami wydarzyło kiedyś, gdy Rosja zamknęła swoje rynki, pokazało, że polscy przedsiębiorcy są bardzo elastyczni. Ja zawsze wyrażam ogromny podziw dla polskiego biznesu, bo on jest nauczony funkcjonować w nienormalnych warunkach. Gdy zawsze kłody są rzucane pod nogi, dla nich to jest sytuacja normalna, nienormalna dla tych rozwiniętych krajów, które w czymś takim czują się bardzo niedobrze. Więc i w tej Afryce też nasi przedsiębiorcy coraz bardziej będą sobie radzić, coraz bardziej będą się rozpychać, czy na Bliskim Wschodzie. Generalnie jesteśmy świadkami przebudowy geopolityki całościowo w świecie. To, co się w tej chwili dzieje, wojna w Ukrainie jest tylko jednym z teatrów. To zaczęło się dużo wcześniej.
Ale pokazuje, co się może stać, gdy dany kraj się w czymś, w jednej rzeczy wyspecjalizuje, z której to rzeczy korzystają pozostałe i nagle oleju brakuje.
Stąd bardzo będą duże problemy z żywnością, bo między innymi nawozy sztuczne, które i z Białorusi, i z Rosji płynęły szerokim strumieniem, teraz będzie z tym większy problem. Co nie znaczy, że my jako Polska na tym nie zarobimy, bo tak jak pan Grzegorz powiedział, jesteśmy bardzo prężną i mocnym producentem żywności, dużo bardziej niezależnym od wielu krajów unijnych i my na tym zarobimy. Natomiast my jako społeczeństwo też więcej za to zapłacimy. Na szczęście płace rosną dużo szybciej niż inflacja, więc jest nadzieja, że jakoś to uda nam się przejść.
Bliski Wschód, panie Grzegorzu.
Powiem tak, te wszystkie rynki są bardzo obiecujące i tak mi się wydaje, że tutaj ja się ze wszystkim zgadzam, co pan Marek powiedział. Jeszcze nawiążę do tej Afryki. Nie tak dawno żeśmy uruchamiali tam fabrykę Ursusa. Także te kraje potrzebują bardzo prostych urządzeń, nie tych skomplikowanych traktorów, prawda, zachodnio...
Chociaż Bliski Wschód, to nie, to bym powiedziała, że oni idą w wysoką specjalizację.
Tak, ale ja nawiążę do tej Afryki jeszcze, bo tam tkwi dla nas, dla kraju, który nie ma tak wysoko zaawansowanej technologii i tam moglibyśmy lokować ten nasz produkt.
Na przykład maszyny rolnicze też
oczywiście.
Słyszałam, że jest ogromne zapotrzebowanie i tu się otwierają szerokie wrota dla naszych producentów.
Tak, i tutaj mi się wydaje, że ten Ursus produkował, naraz pyk, padł, prawda? I mi się wydaje, bez pomocy państwa to nie drgnie. Tam trzeba gigantyczne pieniądze, żeby to poszło. Nie oszukujmy się, Polska dopiero 30 lat tak sobie funkcjonuje samodzielnie na tym rynku. Tego kapitału nie ma, żebyśmy my mogli zawalczyć, powiedzmy, w takiej branży jakiejś motoryzacyjnej. Tam trzeba mieć miliardy, żeby coś zrobić. Amerykanie strasznie dotowali przemysł motoryzacyjny. Sam Harley dostał od państwa gigantyczne pieniądze. Tego motocykla już by dawno nie było, gdyby nie interweniowało państwo. Myślę, że gdyby interweniowało państwo w Polsce, Ursusa udałoby się uratować. To była największa fabryka traktorów w Europie. 15 tysięcy traktorów rocznie. To jest coś niesamowitego i dopuszczono do likwidacji. Takiego tam stoi teraz osiedle mieszkaniowe i nikt za to nie siedzi. To jest coś nienormalnego dla mnie.
Harley'e skończyłyby jak Winchestery, które też już nie są produkowane.
Krótko od naszych słuchaczy wpisy, a ja muszę się pochwalić, wekuję zupy, warzywa, bigosy, jak nie będzie prądu, to do radia kupiłam zapas baterii, świece, muszę kupić jeszcze kuchenkę turystyczną i butlę gazową, dzięki za podpowiedź.
3-kilogramowa butla gazowa turystyczna kosztuje 80 zł, nowa, napełniona.
A jak długo starcza?
To jak w interwencyjnych na 2-3 dni takiego pełnego gotowania spokojnie.
To na koniec jeszcze króciusieńko, około 25 milionów dni Polacy przebywali w ubiegłym roku na zwolnieniach lekarskich, uwaga, z tytułu problemów psychicznych, co stanowiło 10,5% absencji w pracy. No, mamy bardzo ciężkie czasy. Najpierw pandemia, teraz mamy wojnę. Trudno się dziwić, że ludzie nie wyrabiają, ale jak firmy mogą pomóc swoim pracownikom, żeby to się na pracy nie odbijało?
Przede wszystkim psychiatria w Polsce leży na pysku od lat i wszyscy przestrzegali, że taki będzie skutek lockdownów, siedzenia w domu i tej całej pandemii, stresu związanego z tym, tego ciągłego poczucia zagrożenia, noszenia maseczek, tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Pracodawcy nie wiem, jak mogą pomóc, bo pracodawcy i tak już ponoszą duże koszty z absencji chorobowej swoich pracowników.
Iść na rękę jednak bez pracownikom.
No tak, ale jak pracownik nie będzie mógł iść do psychiatry,
to work-life balance.
No jeśli pracodawca nawet ułatwi, no to tego psychiatrę trzeba znaleźć, a z tym jest dramat w Polsce w tej chwili. A jeszcze sytuacja z uchodźcami dodatkowo to pogłębia, bo to też są pacjenci dla psychiatrów, psychologów, pedagogów w przypadku dzieci. Sytuacja jest dramatyczna. Ja nie widzę, szczerze powiedziawszy, żadnego w tej chwili rozwiązania bez doinwestowania i stworzenia większej armii psychiatrów i psychologów, a to się nie dzieje z dnia na dzień i nie widać, żeby na kierunkach medycznych ten kierunek był jakoś szczególnie popularny. Słabo to wygląda.
Pan Grzegorz?
Dla mnie to takie za mocno skomplikowane nie jest. Powiem w ten sposób. Jestem przedsiębiorcą. Żyję praktycznie cały czas w ogromnym stresie, pod napięciem, od rana do wieczora. I muszę sobie z tym w jakiś sposób radzić sam, bez pomocy żadnego lekarza, bo staram się to załatwiać w ten sposób, że sporą część swojego czasu w ciągu dnia, to jest praca, a pozostała część to jest tak. Sport, zdrowe odżywianie, wypoczynek. Uważam, że te trzy warunki trzeba spełnić, będzie lepiej. Także trzeba o tym bardzo pamiętać i to polecam wszystkim.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia i spokoju życzymy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Bardzo dziękuję.